magazyn Źródła i teraz druga jego część, a będzie to przypomnienie sylwetki Antoniego Cani, muzyka zmarłego w lipcu tego roku, lidera i twórcy Syrbaków, pierwszego zespołu folkowego w Polsce. Posłuchajmy, jak grał i śpiewał, a potem rozmowa z gośćmi.
Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej Podoleniec, przyszedł do niej Podoleniec, Podolanko, daj mi wieniec, Podolanko, daj mi wieniec. Ja bym tobie wieniec dała, ja bym tobie wieniec dała, bym się brata nie bojała, bym się brata nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wraca braciszek z wojenki, wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo, nie piłeś go jako żywo, nie piłeś go jako żywo. Wypił piwo z konia leci, wypił piwo z konia leci, bacz ma siostro na me dzieci, bacz ma siostro na me dzieci. Pisze młoda do młodego, pisze młoda do młodego, otrułam ja brata swego, otrułam ja brata swego. Nie chcę teraz już i tego, nie chcę teraz już i tego, twego wianka zatrutego, twego wianka zatrutego.
Rozmawiamy dzisiaj o Antonim Cani, muzyku, multiinstrumentaliście, kolekcjonerze. No można by tutaj znaleźć bardzo wiele słów, które określą sylwetkę Antoniego Cani, który zmarł pół roku temu, a dochodzi Wigilia, jutro Wigilia. Będziemy go wspominać dzisiaj w takim właśnie wigilijnym nastroju. A w studiu witam córkę Katarzynę Kanie-Stróżewską.
Dzień dobry, witam.
I jej męża Pawła Stróżewskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz wnuczkę Marysię. No właśnie, kim właściwie był pani ojciec? Kim był Antek Cania?
Sama się do końca nad tym zastanawiam, bo inaczej się patrzy na tatę, inaczej na muzyka. Myślę, że miał niesamowity potencjał, nie do końca wykorzystany przez to, że był jednak skromnym człowiekiem, bardzo skromnym. Wiele rzeczy potrafił naprawdę zrobić w ciągu jednej niemalże nocy. Miał pomysł, siadał i to robił. Czy to była dzień czy noc, to otworzył. No głównie muzyka, głównie instrumenty, które były jego pasją. Tworzenie coś z niczego. Jak to tata podkreślał, że z patyka można zrobić instrument i to jest piękne. Zawsze dawał nam przykład, pamiętam jako dziecko, początku muzyki zawsze mówił o kuźni. Mówi, kuźnia to był pierwsza muzyka. Jak taki siedział kowal i kuł te podkowy, to była muzyka. No i przede wszystkim był taką duszą artystyczną, gdzie wszędzie ze wszystkiego potrafił coś zrobić. Spotyka kapliczkę, z łyżki instrument, z dużą wrażliwością. Myślę, że taki był i mnie jako dziecku i teraz dorosłej osobie dało to niesamowitą wrażliwość na całe życie. Ja też tak mam, że jak coś zaczynam robić, to tak patrzę całościowo, co z tego można wystrugać, co z tego można, może nie rzeźbi, ale oczyma wyobraźni potrafię wiele rzeczy zrobić. Tak, no
jakie
jak
te tata. Instrumenty były? Bo jest ich cała lista tych instrumentów, które nie tylko sam zrobił, zrekonstruował, ale też na nich wszystkich umiał zagrać.
Ja nie wiem, czy jest właściwie instrument, na którym do końca nie umiał grać. Ja myślę, że to wszystko, co wziął w rękę, to zaraz grało. Nawet jak teoretycznie nigdy tego nie miał wcześniej w ręku i nie umiał grać, to wystarczyła chwila, żeby to zagrało i żeby to poczuł. Myślę, że to jest też taki dar, z którym się rodzimy. Instrumentów było dużo.
Suka biłgorajska na przykład, którą zrekonstruował jako pierwszy. Potem tak. Ten instrument już robili inni, on miał bardziej może wyszukane formy, robiony przez zawodowych lutników, no ale Łantka jednak ten instrument grał, bo nawet są tutaj nagrania. Te nagrania pierwsze były wykonywane dla radia 30 lat temu. Prawdziwa rocznica.
Tak, Suka, którą bardzo się jakby szczycił i często przy każdej wizycie wspominał, pokazywał, to była taka jego chluba, zresztą Suka jako instrument taki ludowy, tak, który gdzieś tam nie do końca był znany. Też dzięki tacie trochę tak został postrzegany bardziej szerzej. Myślę, że też takie zainteresowanie tym instrumentem się zwiększyło. Natomiast też inne instrumenty, lira korbowa, tak, którą po prostu kochał. Lira korbowa to była taka miłość mojego taty do końca życia i rzeczywiście we mnie zaszczepił niesamowitą pasję do liry, do słuchania.
Ale gra pani?
Nie gram na lirze, ale gra mój mąż, którego nauczył mój tata. I jak mówi mój tata, gra dobrze, mówi, może nie jest mistrzem, ale gra dobrze i rzeczywiście ta lira jakby mu służy. Tworzą taki duet z lirą, taki, no rzeczywiście, jak to mówią, antkowy.
Posłuchajcie, ludzie, opowieści liernika, panny, wdowy i męża. Jak to ludzie kiedyś kochali, w czasach ojca i matki. Jak ludzie kochali, w czasach ojca, matki. Śniło się dziewczynie, drzemiącej w ogrodzie, że jej Jasio utonął, jak kąpał się w wodzie. Że Jasio utonął, jak kąpał się w wodzie. Pobiegła dziewczyna, tam gdzie brzeg wysoki, szukać Jasia swego na Wiśle głębokiej. Tak było. Szukać Jasia swego na Wiśle głębokiej. Oczy zapłakała, zalała się łzami. Gdzie jesteś, mój Jasiu? Gdzie jesteś, mój kochany? Tak było. Gdzie jesteś, mój Jasiu? Gdzie jesteś, kochany? Skoczyła dziewczyna, z mostu skoczyła wysokiego. Chciała razem płynąć obok Jasia swego. Chciała razem płynąć obok Jasia swego. Skoczyła. Woda ją zdradziła. Jasio nie utonął, a ona nie żyła. Jasio nie utonął, a ona nie żyła. Słuchajcie, ludzie, opowieści liernika, panny, wdowy i mężatki. Jak to ludzie kiedyś kochali, w czasach ojca i matki. Jak ludzie kochali, w czasach ojca i matki.
słuchamy momentami w tej audycji właśnie nagrań Antoniego Cani, opowieści Lirnika, ballady, kolędy. Będę starała się przeplatać naszą rozmowę tymi nagraniami, bo to jest ważne, że one pozostały.
Tak, tak. Mi się wydaje, że to jest taka spuścizna po tacie, która, powiem szczerze, ostatnio bardzo intensywnie wzgłębiana przez nas w związku z tym, że jesteśmy już w trakcie, już prawie już w sądzie złożone są papiery odnośnie fundacji Antka Cani, która zostanie na dniach już, mam nadzieję, zarejestrowana i będzie to nasza taka jakby przepustka ku temu, żeby stworzyć to, co tata chciał zawsze stworzyć, czyli takie jakby oazę muzyczną, która pozwoli wykorzystać te wszystkie nasze instrumenty, które mamy w galerii, żeby przedstawić to ludziom do ludu, wyjść do ludu, to co on zawsze mówił, wyjść do ludu, żeby ich nauczyć i pokazać, jakie mamy polskie piękne instrumenty.
Mówi pan o galerii instrumentów, tak. A to jest właśnie zbiór Antka Cani, liczny, mnóstwo eksponatów.
Ponad 1000 instrumentów mamy, które tata zaczął zbierać ponad 40 lat.
Z Polski i świata.
Tak, ze świata również, ale główny nacisk kładziemy na polską ludową kulturę. To, co on zawsze powtarzał, że polska ludowa kultura jest piękna, muzyczna, ale do tej pory nieodkryta.
Ta galeria nie ma miejsca, znajduje się na razie w domu u państwa.
Tak, pierwsze w ogóle kroki, które podjęła jako galeria, były to połowa lat 90. i użyczaliśmy salę kościelną nieopodal kościoła, który się znajduje w Łąkach w Grodzisku. Tam później w 2007 roku musieliśmy opuścić i szybko budowaliśmy coś, żeby pomieścić te instrumenty, żeby one nie były prawie że na gołym powietrzu, bo nie było co z nimi zrobić. My je w ciągu roku musieliśmy rozdysponować po znajomych na strychu w piwnicy i one miały naprawdę powstańcze warunki, żeby mogły przejść w 2008 roku do tej galerii, która jest do dnia dzisiejszego i zapraszam wszystkich serdecznie.
Jest właśnie w Grodzisku Mazowieckim.
Tak, w Grodzisku Mazowieckim można przyjść, obejrzeć, posłuchać, zagrać, dotknąć i powąchać, bo to jesteśmy jedyną taką galerią może i w świecie, że gdzie można wziąć ten instrument, dotknąć, nie wyjmując hermetycznie zamkniętej szafy, tylko
instrumenty żyją.
Żywią, raczej żyją i żywią ludzi, którzy przychodzą muzyką i to mi się wydaje, że na tym polega piękno tej galerii, żeby można było obcować bezpośrednio, czyli mieć ten kontakt fizyczny, nie tylko wzrokowy czy opowiadanie przez oprowadzającego, ale chodzi o tą bliskość tego instrumentu, to co takie zadanie ma spełniać instrument.
Marzeniem jest, żeby ta galeria miała jakieś bardziej eksponowane miejsce.
No tak, jest to marzenie. Mam nadzieję, że spełni się nam może w najbliższym czasie, ale nie chcemy zapeszać, nie mówić o tym.
Są widoki.
Są widoki, perspektywy, światło w tunelu widzimy.
Tak, mamy plany i to takie plany poważne i to jest dla nas w tym momencie taki osobisty i zawodowy priorytet, żeby stworzyć to, o czym marzył tata, takie miejsce, no właśnie, żeby tam naszą galerię jakby rozwinąć. W tym momencie są to warunki takie, jakie są, wszystkich instrumentów tam nie możemy pomieścić. Nie marzymy o tym, żeby to było miejsce, gdzie mogą przyjechać całe rodziny, wycieczki na cały dzień, gdzie mogą, jak to mówił tata, instrumenty wiszą na drzewach, że można posiedzieć, pozwiedzać, pobawić się dookoła tą muzyką, żeby to miało taki szerszy wymiar. I no ja jestem niepoprawną optymistką i mam taką siłę w sobie, czego się nie chcę tutaj jakby wychodzić za bardzo może naprzeciw, ale wierzę w to, że to się uda. Myślę, że wiara to podstawa i trzeba działać.
Grała pani kiedyś z ojcem w zespole Syrbacy?
Miałam taki epizod, kiedy tata poprosił mnie na słynnym uku elektrycznym instrumencie, którego chyba nie ma inny zespół na świecie, stworzony przez mojego tatę. Bas polegający na tym, żeby rytmicznie grać smyczkiem. I rzeczywiście fajna przygoda, niesamowite wrażenia i fajnie się gra z własnym tatą na jednej scenie, na takim instrumencie. Także bardzo, bardzo miło to wspominam i też przez to tata mnie nauczył. Dosyć dużo jeździliśmy po Polsce i za granicą. Udało mi się być też z tatą na festiwalu w Kotbus. Fajna nauka życia i dużo dało mi takiej wrażliwości, takiego patrzenia na to, co się dzieje dookoła. Widziałam świetnych muzyków, fajne instrumenty, inne zespoły. Fajnie uwrażliwia i fajnie uczy.
Ale nie śpiewa pani.
Nie śpiewam, nie, niestety nie śpiewam. Za to piękny głos ma moja córka. Może w przyszłości ona będzie tutaj śpiewać nam w galerii, już zaczyna.
Może teraz Lipkę?
Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie, co się zbierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się zbierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak Bóg da, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna?
Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, jeno trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak Bóg da, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być.
Dziadek nauczył cię tej piosenki?
Tak, pamiętam. Nie uczył, no. Na początku wtedy jeszcze nie chodziłam do szkoły, no. Więc nie mógł mi dziadek jeszcze dać tekstu, żebym tak sobie w domu ćwiczyła. Ale lubiłam się z dziadkiem uczyć piosenek.
Ze słuchu?
Tak.
Dziadek śpiewał i myślę, że w ten sposób Marysia zapamiętała i gdzieś tam zaczęła nucić. A później to już tak na co dzień, tą lipkę z moim młodszym synkiem, 4-letnim Stasiem, jak chodzą po lesie Wiesiące, tam gdzie tata spędził ostatnie lata życia, chodzą po lesie, śpiewają lipkę we dwoje. I to jest no, takie fajne, że to coś zostało w pamięci, ta muzyka, te melodie, ta wrażliwość. Ja się z tego bardzo cieszę.
Tata często sięgał i mówił, że sięga do Oskara Kolberga Dzieł Wszystkich i właśnie tam repertuar brał dla zespołu Syrbacy.
I w ogóle Oskar Kolberg był dla taty takim guru. Ja pamiętam, że zawsze na stoliku do pracy taty leżały dzieła Oskara Kolberga i to była ta taka księga, takie książki, z którymi się nigdy nie rozstawał. Zawsze pamiętam te otwarte książki, które gdzieś tam zawsze przeglądał i czytał. I też wzorował się właśnie na tym w swoich tekstach. Jako źródło czerpał właśnie teksty z Oskara Kolberga, z książek. I to była taka główna inspiracja, myślę, że taty. To było jego takie guru i taki początek jego piosenek, jego tekstów.
No, aranżacji oczywiście. Aranżacji, tak, oczywiście. Wykonanie było zawsze zespołowe i to wymagały jednak po prostu aranżacji.
Wspólnej pracy. Ja jeszcze pamiętam takie wspomnienie taty, kiedy jeszcze przemieszczał się na tak zwanym składaku słynnym z czasów PRL. I raz podjechał chyba pod bibliotekę, którąś, nie wiem, czy w Grodzisku, czy w Ursusie, już nie pamiętam. I były wyłożone dzieła Kolberga do utylizacji. Tak, były czasy,
Groza.
Kiedy... No niestety, ale tata był taką osobą, że po prostu co znajdywał na swojej drodze, to starał się to zgarnąć i kumulować w domu. Zresztą mamy przez to pełne pokoje i tak jak galerię różnych rzeczy, nie tylko instrumentów. I on na ten składak nałożył, na te kosze, wszystko te dzieła Kolberga, które są do dnia dzisiejszego u nas właśnie w domu i z tych właśnie książek korzystał do końca, bo tam gdzie odszedł Wiesiącec, też cały regał, szafę miał właśnie Kolberga, który prawie że spał z nim, w cudzysłowie, z tymi jego książkami, żeby po prostu mieć tą nutę kolbergowską w swojej twórczości cały czas i mam nadzieję, że wykorzystał Kolberga. Nie do końca oczywiście, bo zawsze mówi, że to jest taka skarbnica, że jeszcze na kilka pokoleń nam wystarczy pracy twórczej, a po prostu był tym prekursorem właśnie takim muzycznym tej muzyki Kolberga, który zresztą chyba teraz sobie razem na górze siedzą. On obchodzi 200. rocznicę
urodzin,
a tata będzie miał tą pierwszą swoją już tam na górze.
Jutro Wigilia. Czy w Wigilię śpiewało się kolędy u was w domu? Kiedy jeszcze był Antek?
No chyba nie do końca. Myślę, że gdzieś tata przychodził do domu. To były takie momenty, że gdzieś potrzebował takiego odstawienia muzyki. Nie śpiewało się kolęd. Nie śpiewało, puszczało się kolędy. Tak, tate kolędy. Słuchało się tych kolęd może bardziej, tak? To jakaś była tata taka potrzeba święta, żeby dać sobie, może nie odpocząć, ale miał takie podejście, że słuchamy, ale może jakieś tam nucenie gdzieś, ale nie było takiej jakiejś wielkiej tradycji śpiewania, raczej słuchanie tego, co było.
Znaczy to pewnie też było związane z tym, że jak cały rok się występuje z muzyką, to może ta Wigilia już niech będzie trochę takim oazą, że po prostu... I tak jak patrzę, bo był pewien też okres, że tata odszedł od tej muzyki, już tak zwane było zmęczenie materiału, mówił. Ten czas chyba przejściowy między Grodziskiem a Jesionką i właśnie musiał
lata
mieć tą...
2000 już, tak?
Tak, tam 2007-2008. On miał tą fazę, że po prostu zostawił te instrumenty i one leżały. On nie dotykał się nawet.
Był taki moment.
Moment,
tak.
Pół roku nie dotykał gitary, nic. On po prostu był zmęczony, ale przyszedł, akumulatory naładował, jak on mówił, i poszedł do lasu i wziął gitary i z dnia na dzień zaczął komponować, grać. Zresztą stworzył wiele piosenek już tam, będąc w Wiesiące, która zresztą jest, znajduje się między Płockiem, Augustyninem, Szczawinem Kościelnym, gdzie leży. I tam stworzył o tym właśnie regionie też swoją osobną płytę, bo gdzie się nie pojawiał, tam tworzył o ludności, o otaczającym go świecie.
Wszystko było inspiracją.
Tak, inspiracją było dla niego Księżyc, który też zresztą napisał taką piosenkę bluesową, Jesionka Blues, która zresztą może na naszej stronie wysłuchać, Galerii Instrumentów Folkowych.
Jaki adres?
www.galeria-folk.pl. Tam są też ostatnie taty piosenki, które tam stworzył właśnie Wiesiące.
Tata też oprócz instrumentów to rzeźbił trochę, strugał, chodził po lesie, zbierał patyki, z których robił fajne kapliczki. I to jest właśnie ta inspiracja, o której pani mówi, że ze wszystkiego właściwie tworzył coś. Przyjeżdżało się co tydzień do taty na tak zwaną naszą wieś. Nigdy nie było wiadomo, co znowu wymyśli. A to bramę ludową, a to z kołków zrobił 12 muzykantów. To było fajne. My zawsze czekaliśmy na to, co nowego się pojawi, co nowego napisze, co nowego stworzy, jaka nowa kapliczka będzie, jaki nowy patyk. I rzeczywiście to był człowiek, ja sama jestem czasami taka zdziwiona, że chyba nie znam taty do końca pod tym względem, że miał strasznie dużo skarbów. Właściwie się okazuje, że on zbierał wszystko, że jakiś pomysł, jakaś inspiracja, jakiś nasz projekt, to rzeczywiście, a ja mam to, a ja mam róg, a ja mam no, masę, mnóstwo rzeczy, z których coś tworzył, tak? Rzeczywiście to jest fajne. Pamiętam taką sytuację, że nasza Marysia była zafascynowana musicalem Skrzypek na dachu i zanim słuchała, rzeczywiście oglądaliśmy ten film w domu parę razy dziennie, byliśmy w teatrze i była duża fascynacja i mój tata dosłownie powiedzieliśmy o tym, a już za dwa dni wystrugał nam skrzypka, drewnianego skrzypka ze skrzypeczkami, którego można postawić na dachu, żeby
się... I stoi
się...
do tej pory u nas w przedszkolu na dachu, kiedy Marysia zaczęła chodzić do nas do przedszkola, bo mamy też przedszkole, które żona też prowadziła wcześniej w kościele, jak wynajmowaliśmy, przy galerii instrumentów folkowych w kościele miała tak zwany klub Bart, jak się nazywał, gdzie dzieci obcowały na bieżąco z instrumentami. I one się tak opiekowały tymi instrumentami, że żaden instrument nie został popsuty przez nich. One wręcz nakazywały nie dotykać, jak ktoś obcy przychodzi, żeby nie popsuć tego instrumentu.
Tak, przedszkolaki przechodziły do swojej sali przez całą galerię instrumentów i przypomniała mi się w tym momencie, tak na marginesie zupełnie, ale taka anegdota, jak kiedyś właśnie dziecko pokłóciło się z drugim dzieckiem i chcąc jakby zrobić mu na złość, powiedziało ty liro korbowo, co miało być obraźliwe. I pamiętam to do dziś, jak fajnie działają pewne rzeczy, tak? Tam niechcące.
Wtedy, kiedy Antek zaczynał grać na lirze korbowej właśnie w połowie lat 80., to w ogóle nie było nikogo w Polsce poza nim, kto by na tym instrumencie grał. To był kompletnie zapomniany instrument. On właściwie pierwszy przywrócił praktykę gry na nim.
Tak, piękny instrument i no, rzeczywiście fascynujący. Tata swojego czasu zaczął tworzyć taki festiwal, Hard Gardy Festival w Grodzisku.
W 2005
udało
roku.
Nam się zrobić wspólnie, no bo ja też w tym uczestniczyłam, pomagałam organizacyjnie stworzyć jeden festiwal. I też to jest marzenie, które też zamierzamy, nieskończone taty, zamierzamy też podjąć temat. Tata zostawił sporo scenariuszy na takie festiwale, różnych pomysłów gotowych, fajnie utkanych w całość i też chcemy iść za ciosem i jego marzenie też realizować, tak? To są też nasze takie duże, małe plany i pomysły. Natomiast lira jest rzeczywiście niesamowitym instrumentem i przemycamy to dzieciom w przedszkolu. Mąż czasami przyjeżdża z lirą do dzieci, gra na tej lirze, pokazuje, mówi. W miarę możliwości przekazujemy też młodszym pokoleniom coś innego, tak? Coś takiego, co jest na co dzień niespotykane, a piękne.
I bardzo swojskie.
Tak, tak.
Jutro Wigilia. Będziecie słuchać kolęd Antoniego Cani? Czy jeszcze za wcześnie?
Spróbujemy.
Nie, to już mi się wydaje, że to już i też moment. Znaczy ja to słucham na bieżąco w samochodzie. Mam plik płyt taty i kiedy przychodzą takie nostalgiczne dni, pewnie ten dzień jutrzejszy też będzie takim dniem. To jest szczególny dzień w roku, który przywraca pamięć taką już dosłowną, może. Do serca, to pewnie też zabrzmi w naszym samochodzie, jak będziemy zmierzać z Grodziska do Jesionki na Wigilię do mamy, to pewnie wtedy będzie nam towarzyszyło.
Ty Najświętsza Panna po świecie chodziła, ty synaczka małego Jezusa zrodziła, gdy oboje z Józefem na tym świecie żyli, z pracy rąk małego Jezusa żywili. Byli w mieście Nazaret, gdzie roboty mało, tam nie mieli za co żyć, dziecię głód cierpiało. Dobrzy ludzie z Nazaret takim poradzili, by do Jeruzalem się przeprowadzili. Pójdźmy z wolą Bożą, darmo tu żyć mamy, gdy roboty ni życia żadnego nie znamy. Tak się z wolą Bożą w tę drogę puścili, do wpółboru doszli, dwie drogi trafili. Wtedy śnieg zaczął padać, bardzo zimno było, dzieciątko im uziębło, a że im chwiliło. Usiedli pod drzewem, dzieci zagrzewali, przytulając do siebie w rączki mu kuchali. A wtem zbójca idzie, ujrzał trzy miesiące, bardzo się ucieszył, liczy już tysiące. Lecz Najświętsza Panienka mowę się w nich wdała i o wszystkich przypadkach mu opowiedziała. Zbójca każe swej żonie wieczerze ładować, i pościel dla tych ludzi wygodną szykować. Jak odbyli wieczerze, szykują posłanie, a Pan Jezus zaczął żałosne płakanie. A zbójca to słysząc szykuje wanienki, by wykąpać synaczka przeczystej panienki. Gdy Jezusa kąpała, zbójniczce mówiła, aby swego syna w tę kąpiel włożyła. Zbójczyni powiada, mój syn owrzodziały, gdyby wszedł do wody, byłby płacz niemały. Lecz najświętsza panienka leciuchno go wzięła, w kąpiel go włożyła, płacz uspokoiła. W kąpiel już włożony, płacz uspokojony, od choroby i wrzodów cały oczyszczony. Zbójca się wpatruje, że skóra świecąca mówi, że ta pani bardzo wszechmogąca. Gdy się rozejść mieli, sobie dziękowali, a Pan Jezus synkowi aż się dziwowali, mówił: rośnij, braciszku, a jak porośniewa, to razem przy sobie na krzyżu umrzewa. Powiesili na krzyżu Łotra i Jezusa, jednak tego zbójnika szczęśliwa jest dusza. I ci jego rodzice mają darowane kary za grzechy, za to nocowanie. Zważcie to, chrześcijanie, którzy to czynicie, jako Bóg dobrotliwy niebo trzymacie. A żebyście godnie żyli i z Jezusem Panem w niebie razem królowali na wiek wieków. Amen.
Kolęda Liżnika i wspomnienia o Antonim Kani, a w tych wspomnieniach udział wzięli córka Katarzyna Kania-Stróżewska, jej mąż Paweł Stróżewski i wnuczka Marysia. Za chwilę jeszcze posłuchamy Jesionki Bluesa, a ja już się żegnam. To był magazyn Źródła, Maria Baliszewska. Do usłyszenia.
Żeby o mojej wiosce jesionce zaśpiewać bluesa. Lecz szukałem wśród starych przysłów, wciąż brakuje mi pomysłu. Lecz do pracy zabieram się zaraz, potrzebne mi są wokal, perkusja i gitara. Co wieczór do okna i księżyc zagląda, jeśli i czego on tu szuka, dlaczego mnie podgląda? A może chce zaśpiewać, bo słyszy jak drzewa nucą też jesionka blues. A potem księżyc szybuje na błąkę, oświetla podwórka i wioskę jesionkę. I odwraca głowę i świeci nad pastuszkowem miesiąca. Lecz skończył się dylemat, mam już i tytuł i temat. Poczułem ulgę i luz, choć temat pieśni jest sielski, ale za to tytuł angielski, a brzmi Blue Moon of